Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, Maciej Goniszewski. W kolejnej audycji UG przedstawia porozmawiamy o zbliżającej się konferencji naukowej Dowód nielegalny w procesie karnym, a także o studenckiej poradni prawnej. Naszym gościem jest koordynator studenckiej poradni prawnej Jakub Nowosielski. Cześć.
Cześć.
Powiedz mi, pierwsza rzecz, która zwróciła moją uwagę przy tej konferencji, w której Studencka Poradnia Prawna jest jednym z organizatorów, dlaczego słowo nielegalny jest rozdzielone nie od legalny nawiasem? Czy to oznacza, że dowód nielegalny na pierwszy rzut oka może być legalny w procesie karnym?
Tak, z tego względu, że temat dowodów jest tematem dość płynnym. To, czy dowód jest legalny, czy też nie, czy zostanie uwzględniony w danym procesie, zależy od specyfiki danego procesu oraz od, można powiedzieć, aktualnego trendu w orzecznictwie, w tym, jak podchodzą do tego konkretni sędziowie, no ale też doktryna. Także cała sytuacja zależy od konkretnej sprawy.
Mógłbyś wyjaśnić studentom, którzy nie są z Wydziału Prawa, na czym polega dowód nielegalny? Dlaczego dowód może być nielegalny?
Dowód może być nielegalny przede wszystkim z tego względu, że został zdobyty w sposób, który nie jest dopuszczony przez prawo, czyli na przykład dowód pochodzący z przestępstwa. Na przykład mogę tu wskazać na uzyskanie informacji dotyczącej konkretnej sprawy, na przykład przez włamanie się do systemu teleinformatycznego. Taki dowód mógłby zostać uznany za nielegalny, mimo że de facto prowadziłby do wyjaśnienia spornych okoliczności.
Czyli teoretycznie sędzia może widzieć, że ktoś jest winny dzięki takiemu dowodowi, ale nie może go uwzględnić.
Tak, nie może brać pod uwagę takiego dowodu.
No to wydaje się, że to jest trochę odległe od sprawiedliwości, tak ogólnie pojętej.
No niestety, sprawiedliwość musi być po obu stronach, także nie można brać pod uwagę tylko i wyłącznie samej już sprawiedliwości, trzeba samej sprawiedliwości tego, że ktoś musi zostać skazany, oskarżony. Trzeba też brać pod uwagę interesy tej drugiej strony, czyli samego już oskarżonego, który nie może być sam ofiarą innego przestępstwa we własnym procesie, czyli na przykład nielegalnego zdobycia dowodu.
Jak zamierzacie podejść do tej kwestii legalności, nielegalności dowodów w czasie konferencji? Kto będzie o tym mówił? Jakich tematów się spodziewacie?
Przede wszystkim będziemy dotykać kwestii podsłuchów. Jest to temat dość aktualny. Również poruszymy kwestię tajemnicy spowiedzi, a także zeznań osoby najbliższej. Wśród uczestników konferencji przewidujemy m.in. prokuratora regionalnego, sędziów, biegłego do spraw informatyki śledczej, jak również doktorantów z ośrodków akademickich z całej Polski.
Wspomniałeś o tajemnicy spowiedzi. Czy jest możliwe, że ksiądz, wiedząc o przestępstwie, w związku z obowiązującą go doktryną, nie ujawni tego? Albo będzie zmuszony do ujawnienia, pomimo tego, że niby jest tajemnica spowiedzi?
Z tego, co mi wiadomo, jeżeli jest tajemnica spowiedzi, to duchowny jest obowiązany do zachowania w tajemnicy na ten moment takich informacji tylko i wyłącznie dla siebie. Nie mogą być one ujawnione. Nawet jeżeli byłyby to najgorsze możliwe informacje do uzyskania.
No to jako dziennikarz zapytam się oczywiście o tajemnicę dziennikarską. Zdarza się, że dziennikarz jest zobowiązany przez sąd do ujawnienia na przykład źródła informacji, którą zdobył i może sprzeciwić się sądowi, za co zostanie skazany. Czy ksiądz jest w podobnej sytuacji jak dziennikarz, czy nigdy księdza sąd nie skaże za to, że nie ujawni?
To tak naprawdę wszystko zależy od konkretnej sprawy, od konkretnego sędziego. Wiadomo, że prawo mamy jedno, natomiast możliwości stosowania tego prawa jest naprawdę wiele. Z tego też względu, no nie można powiedzieć jednoznacznie, jak zachowa się sąd w danej sytuacji. Czy przymusi tego dziennikarza bądź duchownego do złożenia odpowiedniej treści zeznań, czy też uzna, że no jest to objęte tajemnicą i będzie starał się uzyskać ten materiał dowodowy w inny sposób.
Czyli rozumiem, że to są takie zasady, które obowiązują po to, żeby prawo nie było dyktaturą. Tak,
tak dokładnie tak, żeby było obiektywne.
Dobrze. Wielu referentów się spodziewacie na takiej konferencji?
Na ten moment jeszcze nie jest to dokładnie wiadome. Program zostanie ogłoszony na pewno w najbliższych dniach, wtedy będzie już szczegółowo wiadomo. Mamy wydarzenie na Facebooku, zapraszamy do śledzenia. Jest pod nazwą dowód nie, w nawiasie nie, legalny w procesie karnym. Tam w najbliższych dniach będą się pojawiać informacje.
Czy ty masz jakiś taki przykład właśnie takiego dowodu nielegalnego, który stał się legalny, który cię poruszył, który znasz, taki przykład sprawy, która akurat jest dobra, żeby przedstawić problematykę tej konferencji?
Z tego, co kojarzę, w Stanach Zjednoczonych był proces karny jednego z popularniejszych koszykarzy. Był on oskarżony o zamordowanie własnej żony. I szczegółów tej sprawy nie znam, natomiast wiem, że była to bardzo, bardzo głośna sprawa odnośnie właśnie dowodów z tak zwanego zatrutego drzewa, z owoców zatrutego drzewa. No, finalnie sąd, mimo że miał świadomość tego, że jakieś okoliczności zdobyte w nielegalny sposób wystąpiły, to przy końcowej ocenie nie mógł brać ich pod uwagę. Okoliczności szczegółowych nie znam, natomiast wiem, że było kilka takich dość głośnych spraw, między innymi w Stanach Zjednoczonych.
Czy prawo tutaj polskie od amerykańskiego się różni? Wiadomo, że to są zupełnie różne systemy prawne, ale czy właśnie w zakresie tych kwestii są podobne?
Trudno powiedzieć, z tego względu, że no rzeczywiście system prawny Stanów Zjednoczonych jest zupełnie inny od tego obowiązującego w Polsce. Jest on na pewno o wiele luźniejszy. Tak, u nas są ścisłe przepisy, tam natomiast liczy się głównie podejście sądów do prawa, precedensy i tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, gdzie jest ta granica między dowodem legalnym w Polsce, a dowodem legalnym w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak podejście, można powiedzieć, jest dość ogólnie zbliżone, z tego względu, że no wiadomo, i tutaj dowód nielegalny dopuszczony nie będzie po prostu.
Widzimy, że zagadnienie jest dosyć ciekawe. Czy na tej konferencji będą mogli być obecni poza studentami, powiedzmy, prawa, także studenci, których po prostu ciekawi ta kwestia? Czy to jest otwarta konferencja, czy trzeba się zapisywać? Jak to wygląda?
Oczywiście konferencja jest otwarta dla każdego. Nie ma żadnych ograniczeń wstępu, poza oczywiście liczbą miejsc na audytorium. Ale myślę, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie, nie będzie miał miejsca ze względu na brak miejsca na audytorium, to jednak warto przyjść, nawet chwilę postać, zobaczyć na jaki temat konferencja jest, zgłębić ten temat, bo myślę, że warto.
Dobrze, to proponuję teraz chwilę przerwy, wrócimy po piosence i porozmawiamy o studenckiej poradni prawnej.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
Cześć, witam po przerwie. Naszym gościem jest Jakub Nowosielski, jeden z koordynatorów Studenckiej Poradni Prawnej. Powiedz, co to jest Studencka Poradnia Prawna? Czym się zajmuje? Kto może skorzystać z jej usług?
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna jest jednym z kół naukowych działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmujemy się przede wszystkim udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków. Dzielimy się na 6 sekcji, z której każda reprezentuje konkretną dziedzinę prawną. Jest to sekcja prawa cywilnego, prawa karnego, administracyjnego, prawa pracy, praw człowieka oraz specyficzna sekcja street law, której ja jestem osobiście koordynatorem.
Co to znaczy?
Sekcja street law wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, stąd też ta nazwa. Polega ona na szerzeniu wiedzy prawnej, podstawowej wiedzy prawnej wśród społeczeństwa, głównie wśród osób niewykształconych, wśród osób młodych, ale także wśród seniorów, a także osób przebywających w placówkach penitencjarnych. Zajmujemy się głównie w ramach sekcji StreetLaw tym, że odpowiednio przygotowani studenci prowadzą cykl zajęć z prawa w szkołach, placówkach penitencjarnych, fundacjach i stowarzyszeniach. Wszystkie wykłady, co najważniejsze, są prowadzone nieodpłatnie, a udział w nich może wziąć każdy zainteresowany.
Gdzie do tej pory przeprowadziliście, albo gdzie ostatnio przeprowadziliście? Podejrzewam, że dużo mieliście tych szkoleń.
Ostatnio nawiązaliśmy stałą współpracę z klubem mieszkańca Cafe Albert we Wrzeszczu w Gdańsku. Natomiast bywaliśmy w wielu szkołach na terenie samego Gdańska, na terenie całego Trójmiasta, ale zdarzało nam się wyjść też poza obszar Trójmiasta. Byliśmy też w liceum w Elblągu.
Wspomniałeś o placówkach penitencjarnych. Podejrzewam, że osoby tam zlokalizowane dosyć potrzebują takiej pomocy prawnej. Często wam się zdarza, żeby tam trafiacie?
Na razie nie mieliśmy jeszcze możliwości współpracy, ale jesteśmy bardzo otwarci. Szukamy cały czas nowych możliwości. Staramy się poszerzać horyzonty, także jeżeli tylko nadarzy się okazja, z wielką chęcią odwiedzimy placówkę penitencjarną.
No dobrze, jaka jest pozostała działalność poradni prawnej?
Przede wszystkim skupiamy się na udzielaniu pomocy prawnej w formie pisemnych opinii prawnych. Swój problem można zgłosić osobiście w naszej siedzibie, listownie bądź mailowo. Po przyjęciu sprawy przydzielana ona jest konkretnemu studentowi, który ma 10 dni od przyjęcia sprawy na jej rozwiązanie. Po sporządzeniu takiej opinii trafia ona do opiekuna merytorycznego danej sekcji, który pod każdym kątem ją weryfikuje, sprawdza, czy jest poprawna językowo, ale też pod kątem prawnym, czy rzeczywiście nie ma tam żadnych uchybień. I tak starannie sporządzona opinia zostanie wydana klientowi, bądź to w formie listowej, mailowej, ale też klient sam może odebrać taką opinię osobiście w naszej poradni. Jest to bardzo rozległy, powiedziałbym, charakter dostarczenia tej opinii. W kwestii samej opinii, opinia jest sporządzana językiem prostym i zrozumiałym dla każdego, tak żeby nikt nie miał problemów z interpretacją, żeby była zrozumiała i jasna dla każdego. Stąd też staramy się unikać typowo prawniczych zwrotów. Sama opinia zazwyczaj ma nie więcej niż kilka stron, chociaż wiadomo, zależy to od stopnia skomplikowania danej sprawy.
Poradnia jest studencka, poprowadzą ją studenci, tak?
Tak.
Ale rozumiem, że zgłaszać się do was mogą także nie studenci.
Oczywiście, jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na tak naprawdę osoby z każdej grupy społecznej. Wiadomo, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest też dla każdego. To znaczy osoby, które stać na skontaktowanie się z profesjonalnym pełnomocnikiem, adwokatem bądź też radcą, powinny raczej zaniechać korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast wiadomo, że zakres naszej poradni jest dość szeroki. Udzielamy porad prawnych osobom niezbyt zamożnym, a także studentom, seniorom, osadzonym w zakładach karnych. Także jeżeli ktoś ma tylko problem, staramy się udzielić odpowiedzi. Niemniej jednak muszę zaznaczyć, że nie w każdej sprawie możemy udzielić tej odpowiedzi. To znaczy, jeżeli w sprawie już występuje profesjonalny pełnomocnik, to znaczy adwokat bądź radca prawny, niestety nie możemy sporządzić opinii prawnej, nie możemy wchodzić w kompetencje tego pełnomocnika. Ponadto nie możemy sporządzić opinii prawnej, jeżeli jest to sprawa terminowa, jeżeli biegnie termin do wniesienia apelacji, zażalenia czy chociażby sprzeciwu od nakazu zapłaty.
Czy możecie się pochwalić jakimiś sukcesami w tej dziedzinie, że wasza opinia spowodowała, że ktoś korzystnie rozwiązał swoją sprawę albo postąpił tak, jak należy, żeby korzystnie rozwiązać sprawę dla siebie?
Do tej pory, z tego co mi wiadomo, nie mieliśmy żadnej informacji zwrotnej od klienta. Na pewno mieliśmy bardzo pozytywne reakcje na nasze opinie. I myślę, że jeżeli opinia została zatwierdzona przez pracownika, opiekuna sekcji, merytorycznie zatwierdzona, to po uzyskaniu takiej opinii prawnej, myślę, że klient nie powinien mieć problemu z rozwiązaniem swojego problemu prawnego.
Czy to są problemy z zakresu prawa administracyjnego, karnego? Jak to wygląda?
Tak jak już wspominałem, dzielimy się na 6 sekcji. No są te, powiedziałbym, główne, czyli sekcja prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy, a także sekcja praw człowieka, no i moja street law. Głównie, muszę powiedzieć, dostajemy sprawy z zakresu prawa cywilnego, ale zdarzają się też z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych. Dostajemy też mnóstwo spraw z prawa karnego.
Prawa karnego także. Tak. I to mają problemy studenci z prawem karnym?
No już niekoniecznie, chociaż zdarzają się, ale zazwyczaj są to osoby, które piszą do nas z zakładów karnych, które potrzebują pomocy. No chociażby jeżeli chodzi o kwestie żywienia w placówce penitencjarnej, ale też korespondencji, to znaczy na przykład czy w ogóle osadzony ma prawo do korespondencji, a jeżeli jemu się jej uniemożliwia w zakładzie karnym, to co w takiej sytuacji może zrobić? Taki przykład.
A czy zdarzyło się, że w jakiejś sprawie daliście studentowi opinię, która pozwoliła mu skutecznie dochodzić swoich praw przed uniwersytetem, na przykład w kwestiach administracyjnych?
Tutaj muszę powiedzieć, że moja sekcja Street Law zajmuje się między innymi też reprezentowaniem studentów przed komisją dyscyplinarną. Także jeżeli dany student ma jakieś przewinienie dyscyplinarne, my jesteśmy o tym zawiadamiani i jeżeli student oczywiście sobie tego życzy, my możemy reprezentować go przed tą komisją w trakcie rozprawy, ale także i po niej w taki sposób, aby studentowi zapewnić możliwie najlepszą pomoc, jaką może uzyskać z grona studentów, tak? Także studenci mający problemy dyscyplinarne również nie zostają przez nas pominięci.
Gdzie do was się można zgłaszać, w jakich godzinach?
Siedzibę mamy na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Prawa i Administracji. To jest ulica Barzyńskiego 6 w Gdańsku. Pokój numer 4043, jest to trzecie piętro, ale również... To znaczy tak, dyżurujemy w godzinach od 16 do 18 od poniedziałku do czwartku, ale również przyjmujemy sprawy telefonicznie, przyjmujemy sprawy mailowo, a także listownie. Mailowo to jest mail supp.gdansk@gmail.com. Listownie można pisać do nas na adres wydziału, adresując kopertę Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna powinno dotrzeć.
Macie jakąś stronę internetową?
Tak, mamy jeszcze stronę internetową supp.ug.edu.pl. Tam są podstawowe informacje kontaktowe, a także podstawowe informacje o naszej działalności.
Ponieważ dwa razy powtórzyłeś słowo SUP, które może budzić wątpliwości, czy tam jest B czy P, mógłbyś przeliterować?
Tak, to jest SUPP, czyli skrót od Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna.
Bardzo ci dziękuję. Ponieważ zaczęliśmy naszą rozmowę od konferencji Dowód nielegalny w procesie karnym, chciałbym, żebyś na zakończenie naszej rozmowy przypomniał jeszcze, kiedy ta konferencja się odbywa, w jakich godzinach i gdzie.
Konferencja odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Barzyńskiego 6 w Audytorium C w piątek 24 maja. Start przewidziany jest na godzinę 9:00.
I tak jak mówiliśmy wcześniej, jest to ogólnie otwarta konferencja, na którą każdy może przyjść, posłuchać, ewentualnie zadać prelegentom pytania, jak się domyślam.
Tak.
Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był Jakub Nowosielski, koordynator ze Studenckiej Poradni Prawnej. Zapraszamy zarówno do korzystania z oferty usług Studenckiej Poradni Prawnej, jak i do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dowód nielegalny w procesie karnym. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję również.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.